Najpierw chciałbym Wam przedstawić pewien obrazek, który dostałem, ale zanim powiem o tym obrazku, to poproszę Joannę, żeby mi przybliżyła autorkę tego obrazka.
To narysowała moja córka po spotkaniu, które mamy w Warszawie. Jest to grupa medytująca razem z dziećmi. I na tych spotkaniach przed medytacją zawsze sobie coś tam czytamy, jakiś krótki fragmencik. Wtedy był czytana wzrotka wiersza "Kiedy medytujesz, bądź jak ocean, swej głębi zawsze nieporuszony". I ona później jakoś tak sama z siebie, bo dzieci się bawiły, ona usiadła i zaczęła sobie coś tam rysować. No i jak to narysowała, i ja zobaczyłam, to się zapytałam, czy mogę to komuś pokazać, bo tak jakoś bardzo poruszyło mnie. No, pozwoliła.
Dziękujemy. Na imię?
Zuzia.
Zuzia. Dziękujemy Zuzi za to, ponieważ to będzie nam nasza mapa na najbliższy czas, aż do niedzieli. Jak dostałem ten obrazek, to pomyślałem, że tu jest wszystko ważne. Od układu poprzez, ja przeczytam, co tu jest na tym. Tu są oczywiście fale i napisane jest fale, myślnik, myśli przechodzące podczas medytacji fale. To ciemniejsze jest napisane prawie dno. Trzeba podczas medytacji zanurzyć się do prawie dna, prawie dno. A dalej albo do dna, dno. Więc słuchajcie, to jest wszystko, jeśli chodzi o medytację. Nawet te kolory, które tutaj są, są oznaką tego, co się tutaj dzieje. Ja spróbuję przybliżyć po kolei te wszystkie rzeczy, które się tutaj dokonują. Pierwsza rzecz jest taka, że też to zanurzenie się do prawie dna to jest ta część, która w praktyce jest najtrudniejsza i najciemniejsza. I zresztą na tym obrazku też to widać. Natomiast ten inny kolor całkowicie, to dno, to już nie jest dzieło ludzkie. I dlatego tutaj też jest całkiem inne funkcjonowanie, jakby jest poniżej całego tego wszystkiego, co się w człowieku dokonuje. To jest pierwszy przewodnik po tym, co chciałem powiedzieć dzisiaj i w sobotę. Ten obrazek tutaj zostawię, więc jak będziecie chcieli go pooglądać jeszcze sobie później, to będzie możliwość. Tak się jakoś to złożyło, że kiedy Joanna mi przysłała ten obrazek, napisała mi w mailu do zobaczenia w sierpniu. Jakby ten obrazek tak ze mną od tego się tak do tej pory jest, ale w tym czasie się to nałożyło też z taką inną historią, która jakby się dopełnia z tym wszystkim. Mianowicie jak studiowałem jeszcze u karmelitów bosych, to jeden z karmelitów kiedyś powiedział mi, żebym poczytał sobie błogosławioną Teresę od Trójcy Przenajświętszej. No powiedział, ja usłyszałem. Potem dał mi taką małą książeczkę, błogosławiona Elżbieta, ostatnie rekolekcje. I ta książeczka u mnie leżała przez kilka lat. Nie tykałem tej książeczki w ogóle. Ostatnimi czasy jakoś się tak złożyło, że robiłem porządek na półce i ona mi wypadła. No i zacząłem ją czytać. No i jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem od dłuższego czasu tego, co Elżbieta pisze i tego, w jaki sposób pisze i jak wskazuje na istotę tego, co się dokonuje w życiu wewnętrznym. Dlatego też będę się trochę posiłkował Elżbietą, żeby Wam przybliżyć to, co Zuzia nam tutaj narysowała. Pierwsza rzecz to jest to, co każdy z nas doświadcza, ale myśli przechodzące podczas medytacji fale. To jest to. Jeden z takich wielkich odryw kopernikańskich, pewnie każdy z nas tego doświadcza, szczególnie jak zanurza się w ciszy, w samotności, to jest to, że obala się taki mit, który mówi o tym, że żeby prowadzić dialog, trzeba mieć drugą osobę. Okazuje się, że wcale niekoniecznie. Okazuje się, że wcale niekoniecznie, że tam w środku są takie dialogi, z kilkoma różnymi osobami, że wszyscy tego wcześniej czy później doświadczają od razu. Ten dialog się wewnętrzny uruchamia. Szczególnie on jest związany z tym, nasila się jeszcze bardziej, jeśli człowiek rzeczywiście zdecyduje się na to, żeby wejść w tą przestrzeń ciszy i samotności. Dlatego, że kiedy jest z innymi, kiedy działa, kiedy pracuje, kiedy robi różne rzeczy, ten dialog jakby się rozkłada, nie jest niezauważalny. Natomiast kiedy zatrzymuje się na chwilę, pozwala, żeby ta cisza go dotknęła, to umysł przyzwyczajony do takiego rozbiegania zaczyna sobie dialogować. I ta samotność i cisza staje się wtedy bardzo trudna. Dlatego też jednym z takich trudniejszych doświadczeń przy dłuższych odosobnieniach jest właśnie to, żeby wytrzymać ciszę. Każdy z nas ma taki moment, w którym chce już pogadać, chce już puścić, chce już zostawić, tak? Te dialogi się nie kończą, te fale przechodzące podczas medytacji, fale. Potem zaczyna się tym zajmować, próbuje to jakoś tam odeprzeć, później tam zanalizować, później nie zwracać na to uwagi, a to tak przepływa. Wydaje się, że w tym czasie też jakby człowiek jest zostawiony tak dość samemu sobie, by Pan Bóg go wyprowadza na taką pustynię i tam go zostawia. I na tej pustyni rzeczywiście człowiek doświadcza, że ona jest miejscem kuszenia, czyli tego doświadczenia, że jest targany w różne strony. Jednocześnie nie pozostaje w środku nic, na czym mógłby się oprzeć. Myślę, że wiecie, o czym mówię, że to jest taki moment, w którym siadasz, zaczynasz powracać do oddechu i tam nie ma się na czym oprzeć. Nie ma żadnych poruszeń, nie ma żadnej słodyczy, nie ma żadnego doświadczenia, nie ma żadnego poczucia. I to się staje takie bardzo trudne. To narasta, ze względu też na to, że te fale się przetaczają z każdej strony. Jednym z tych elementów zatrzymania, bo mówimy teraz o tym, że kiedy zatrzymuję się, kiedy przestaję mówić, kiedy pozwalam dotknąć się ciszy, rozbudza się ten dialog wewnętrzny. Jakby przechodzę przez ten pierwszy etap, nie zatrzymując się na tym zewnętrznym milczeniu, ale chcę powiedzieć o tym, co się dokonuje w środku. Samo zewnętrzne przestanie mówienia, samo zewnętrzne ograniczenie bodźców jeszcze nie wystarcza. Dlatego, że w środku cały czas jest ten nieustanny dialog, który jeszcze bardziej połączony z wyobraźnią, coraz bardziej tam produkuje różne rzeczy. W tym stanie są takie dwie możliwości. Albo człowiek rzeczywiście daje się pochłonąć tym falom i tak sobie dryfuje tutaj na samej górze i tak sobie po prostu dryfuje, albo próbuje te fale jakoś okiełznać, ale one się nie dają okiełznać. Natomiast Zuzia nam podpowiada, trzeba podczas medytacji zanurzyć się do prawie dna. To jest ten moment, to jest to prawie dno. To jest to, co Elżbieta będzie mówiła o tym skupieniu się na jednym. I teraz chciałem trochę o tym powiedzieć. W tym momencie, w którym tak naprawdę przetaczają się te różne fale i człowiek tak nie za bardzo doświadcza niczego w środku, zostaje mu tylko jedno, uwierzyć w to, że działa w nim miłość, ta miłość przez duże M. To całkowite zawierzenie. I teraz jest bardzo subtelna różnica pomiędzy takim siedzeniem czy medytacją, która jest skupiona tylko na jednym, próbuje jakoś skupić swoje myśli, a tym otwarciem się na przebywanie, na obecność. Te osoby, które przyjeżdżają do Lubina, wiedzą o tym, że my często z Darkiem podkreślamy, że to zasłuchanie, to powtarzanie powinno być takie delikatne, łagodne, adoracyjne. To jest takie naprowadzenie na to, o co chodzi, na to przebywanie w środku, na to zwrócenie tego wewnętrznego oka do środka. Jeśli zajmuję się falami, jeśli patrzę na te fale, jeśli się daję im pochłonąć, to to jest jeszcze nie to. To jest cały czas, cały czas jestem na powierzchni, nawet jeśli tam wśród tych różnych myśli pojawia się moje słowo, które powtarzam i do którego wracam. To jeszcze nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ten wewnętrzne oko, albo jak mówią ojcowie, oko cheruba, to środkowe oko, zwrócić do środka, spojrzeć w środek, żeby zobaczyć to, żeby skupić się na jednym. Elżbieta w czasie tych ostatnich rekolekcji mówiła o takim, zaczyna w ogóle od pierwszego dnia od takiego słówka, które po łacinie jest neszczywi. Taka dygresja mi się przypomina tutaj, jak żeśmy zdawali z bratem Pawłem egzamin z łaciny. I neszcio, to trzeba było się tam nauczyć mnóstwa tych słówek i neszcio to jest nie wiem. Bo po łacinie się uczymy zawsze w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Neszcio to jest nie wiem i pani zawsze robiła tak, że na chybił trafił tam, wymawiała te słówka po polsku, trzeba było je powiedzieć po łacinie. I pamiętam to, że brat Paweł tak siedzi i pani go pyta, neszcio. A brat Paweł mówi, nie wiem. A ona mówi, bardzo dobrze, proszę dalej. Proszę dalej. Właśnie to dlatego to w słowku już zapamiętałem od tego momentu cały czas. Neszcio to jest po prostu nie wiem. Natomiast Elżbieta od błogosławionej od Trójcy mówi, neszczywi. Neszczywi to nic nie wiedziałam i nic nie chcę wiedzieć. To jest taka postawa, która będzie jej towarzyszyła przez całe rekolekcje, ale to jest też taka postawa, która tak naprawdę pokazuje, o co chodzi w tym skupieniu wewnętrznym. Nie interesuje mnie to, nie chcę już nic wiedzieć. Nie wiem i nie chcę już nic więcej wiedzieć. Po prostu mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie to, co się znajduje w tej przestrzeni. One, te myśli, które przechodzą, one mnie nie interesują. Nie chcę nic na ten temat wiedzieć. Neszczywi, nic już nie wiem i nic wiedzieć nie chcę prócz tego, że poznałam Jego samego. Oraz tego, że mam udział w Nim. Jakby to jest, ta perspektywa zmienia się całkowicie. Dlatego, że jeśli to moje wewnętrzne oko zwrócę na Boga samego i zajmuję się tylko Nim, tak jak w tej opowiadaniu o Marii i Marcie, gdzie Maria po prostu siedzi i nic ją nie interesuje. Nic ją nie interesuje. Elżbieta o tym będzie mówić, że ludzie mogą hałasować i krzątać się wokoło. Nie interesuje mnie to. Mogą oskarżać, mogą się troskać, mogą podpowiadać różne rzeczy. Nie interesuje mnie to. Po prostu zajmuję się tylko Nim. Nic więcej. To jest bardzo ważne, dlatego że jak się zmieni tą perspektywę, tą optykę wewnętrzną, to wszystkie te szczególiki przestają mieć znaczenie. One sobie tam gdzieś są, ale one nie mają znaczenia. Mówię o doświadczeniu przede wszystkim praktyki modlitwy, medytacji, ale to będzie się przekładało także na życie. Jeżeli w życiu skupiam się na tym jednym, na tym, co jest najważniejsze, na Nim samym, to wtedy to, co jest te szczególiki nie przeszkadzają, nie rozmieniają mnie na drobne. Natomiast jeśli zaczynam pracować nad sobą, patrząc na te wszystkie rzeczy, zajmuję się sobą, to wtedy zaczynam mieć coraz więcej problemów w tym wszystkim. I to samo jest, jeśli chodzi o myśli. Jeśli zaczynam się zajmować tymi myślami, jeśli zaczynam krążyć wokół nich, to tak naprawdę zaczynam krążyć wokół własnego ja. Cokolwiek tam jest. Czymkolwiek się zajmujesz. Nawet pracą wewnętrzną nad cnotą. To jest krążenie wokół własnego ja. Nawet jeśli myślisz o Bogu, to jest krążenie wokół własnego ja. To, o co chodzi w tym wszystkim, to jest to, żeby skupić, tak mówi Elżbieta, skupić moc swoją w Panu, to znaczy, żeby przez milczenie wewnętrzne sprowadzić do jedności wszystkie władze mej istoty. Zebrać wszystkie, by zająć się jedynie miłością. I to tak naprawdę chodzi o to, co praktykujemy w czasie medytacji. Kiedy siadasz w medytacji, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to puścić. Jeśli tam jest jakiekolwiek napięcie, to te fale będą tam się piętrzyć i piętrzyć i piętrzyć i coraz bardziej będą wyciągać. Pierwsza rzecz to jest to, żeby puścić, to znaczy uświadomić sobie, zwracając te wewnętrzne oko, te oko cheruba, zwracając na niego samego, uświadomić sobie, po co to robisz, dla kogo tu jesteś, z kim tu jesteś, w kim tu jesteś i puścić. Kiedy puścisz, to po prostu daj się poprowadzić temu, co jest w środku, czyli temu wewnętrznemu słowu, które tam jest. Ono po prostu musi wybrzmieć do końca. Jeśli wdycham powietrze i wydycham powietrze, to po prostu puszczam to do końca. Nie zajmuję się niczym innym. Nie zajmuję się niczym innym. Tu nie chodzi nawet też o to słowo, które też powtarzasz cały czas. Słowo macie tam, to co jest ważne, to jest to, co jest na końcu tego słowa. To, żeby po prostu puścić i przebywać. Żeby na początku skupić te wszystkie władze człowieka, żeby skupić te swoje władze na tym, żeby ukierunkować je na miłość, potrzebne jest pewne ćwiczenie. Ale kiedy zaczniesz już to praktykować, to po prostu to puść. Elżbieta pisze dalej tak. Dusza licząca się ze swoim ja, zajęta najmniejszą niepożyteczną myślą albo zajęta czułostkami, błahymi pragnieniami, rozprasza swe siły i nie jest całkowicie skierowana do Boga. Struny tej duszy nie dźwięczą zgodnie, to też pod dotknięciem boskiego mistrza nie są w stanie rozbrzmiewać Bożą harmonią. I to dokładnie tak jest. Jeśli zaczynasz zajmować się tym, co się pojawia, to wtedy nie możesz wejść w tą harmonię z tym, co jest w środku, z tym wewnętrznym głosem Boga. Jeśli wejdziesz w tą harmonię, to wtedy już jest to prawie dno. Dlatego, że wtedy to jest coś, co dokonuje się samo. Im mniej jest tam mojej aktywności, im mniej jest tam mojego walczenia, czy rozważania, czy analizowania myśli, czy nawet powtarzania, tym lepiej. W medytacji chodzi o to, żeby stworzyć tą wewnętrzną przestrzeń przebywania, nic więcej. Jeśli tam jesteś, jeśli tam przebywasz, to nic więcej Cię nie powinno interesować. To po prostu musi wracać refren. Nic mnie już nie interesuje. Dusza, która zachowuje jeszcze coś dla siebie w swym wewnętrznym królestwie i której wszystkie władze nie są zebrane w Bogu, nie zdoła być prawdziwym uwielbieniem chwały. I dalej, ze swej strony zaś z prostotą serca trwać będzie w jego obecności, aby o niej strzegł z zazdrosną pieczołowitością. Wówczas, choćby nadciągnęły wewnętrzne wstrząsy i burze wewnętrzne, choćby naruszono jej sławę, neszczywi, nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć. Choćby Bóg ukrył się przed nią, choćby nie odczuwała jego łaski, neszczywi. I jeszcze za świętym Pawłem, dla niego wyzułem się ze wszystkiego. Odtąd boski mistrz może swobodnie w niej działać, udzielać się jej według swej hojności. Dusza, która osiągnęła już taką prostotę i jedność, staje się tronem niezmiennego Boga, bo jedność jest tronem Trójcy Przenajświętszej. Cokolwiek się dzieje, jakakolwiek wewnętrzna burza, wewnętrzne wstrząsy, to, czy się odczuwa coś, czy się nie odczuwa, to wszystko jest nieważne. Ważne jest to ukierunkowanie, to wewnętrzne ukierunkowanie na obecność. To odkrywanie tej wewnętrznej obecności. To jest coś, co się pojawia w związku z odejściem od siebie samego. Bardzo trudna sprawa, dlatego w tym prawie dnie mamy dość ciemno. W tym prawie dnie mamy dość ciemno, dlatego że tutaj trzeba odejść od tego, co jest ja. Święty Jan od Krzyża w drodze na górę Karmel pisze tak. W tym dążeniu na drodze oznacza zejście ze swojej drogi, albo jaśniej mówiąc, odrzucenie własnego ograniczonego sposobu postępowania jest dojściem do celu. Jest dojściem do tego, co nie ma ograniczenia. to jest do Boga. Spróbujemy jeszcze potem powrócić do tego wewnętrznego spojrzenia, żeby zobaczyć, że ono będzie prowadziło coraz głębiej, to prawie dno, zanurzyć się do tego prawie dna coraz głębiej oznacza rezygnować z tego wszystkiego, co jest tak bardzo krzykliwe i moje. Dlatego jest to bardzo trudne. I dlatego tu jest bardzo trudno w ogóle wytrwać, bo cały czas te myśli tam się pojawiają i podpowiadają: nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Jak zrezygnujesz, to co ci zostanie? Co ci zostanie? Jak puścisz, to co ci zostanie? Dlatego też właśnie, żeby jak jest taka sytuacja, pewnie to też doświadczacie, że kiedy siadasz w medytacji i rozpoczyna się ta medytacja, a na przykład są 3 rundy, to najlepiej to chyba widać. W każdym razie w dłuższej medytacji. Kiedy uspokajasz się i wchodzisz coraz bardziej w to przebywanie, coraz mniej tam jest tego hałasu wewnętrznego, to ja subtelnie zacznie się znowu wynurzać. I znowu będzie się chciało karmić dyskusjami. I to wystarczy nawet jakakolwiek błahostka. To jest przedziwne, nie? Że może to być jakaś taka błahostka, która no po prostu nic nie znaczy. No nie wiem, ćwierkanie ptaka za oknem, albo dożynkowa muzyka, która będzie nam dzisiaj towarzyszyła przez cały dzień i prawie całą noc, która wywoła jakiś dźwięk, który uruchamia wszystko. Wyobrażenie, wspomnienie, wszystko. I ja zaczyna się tym karmić. Zaczyna podejmować dyskusję o tym, co było, co będzie, o sprawiedliwości, niesprawiedliwości, zadowoleniu, niezadowoleniu. Dlatego chcę tak czynić, ponieważ chcę słuchać tylko siebie samego. I to jest ta podstawa przeszkoda. Chcę słuchać siebie samego, dlatego jest tak bardzo trudno. Wyrzucam je z tego prawie dna. To, co tak naprawdę jest istotne w tej naszej praktyce, to jest to, żeby w tym wewnętrznym, w środku przebywać adoracyjnie. To jest chyba najlepsze. To zasłuchanie, przebywanie, puszczenie. Tam nie ma żadnej aktywności. Tam nie ma żadnego działania. Tam nie ma żadnego napięcia. Tam jest sama przestrzeń. Im więcej stwarzasz przestrzeni, tym lepiej. Zajmujesz się tylko tym jednym. Pozwalasz się pociągnąć do tego prawie dna. Pozwalasz się tam pociągnąć. I ważne jest to, żeby szczególnie przy tych długich okresach medytacji, żeby na to zwracać uwagę. Nie staraj się za dużo. Naprawdę medytacji za dużo się nie staraj. W medytacji nie chodzi o to, żeby się starać. Chodzi o to, żeby po prostu puszczać. Za każdym razem to stwarzać tą przestrzeń wewnętrzną. Im mniej tam jest twojego działania, tym lepiej. Im mniej tam się pojawia czegokolwiek, tym lepiej. Po prostu dać się przeobrażać temu słowu. To, co Elżbieta mówi też i co ojcowie nazywają tym wewnętrznym milczeniem, oni nazywają to często też zasłuchaniem. Dlatego to, że zasłuchanie będzie prowadziło mnie głębiej. Jak powtarzasz swoją formułę na początku, to pozwól, żeby ona wybrzmiała. To znaczy zasłuchaj się w nią do końca. Pozwól, żeby ona cię poprowadziła, żeby to zasłuchanie cię poprowadziło. To jest tak, jak słuchasz dzwonka. Dzwonek dzwoni, słyszysz ten dźwięk, on się coraz bardziej wysubtelnia. I kiedy ten dźwięk znika? Kiedy ten dźwięk dzwonka znika? A może nie znika? Właśnie to o takie coś chodzi, o to zasłuchanie w środku. Jeśli powtarzam, to tam nie ma czegoś takiego, że coś tam się kończy. Tam jest płynne przejście. Jeśli pozwolę się poprowadzić tak zasłuchująco, to wtedy ojcowie, Elżbieta też o tym mówi, to jest to pozwalanie, żeby słowo, to jest cytat z listu świętego Pawła, któregoś, nie wiem już teraz, którego nie pamiętam, Paweł mówi o tym, że zostaje na nas wyciśnięta pieczęć. I ojcowie do tego wracają, i Elżbieta też to mówi, że kiedy pozwalasz się zasłuchać w to słowo, zasłuchujesz się w to słowo, z tym nic więcej mnie nie interesuje, nic więcej mnie nie zajmuje, wracam tylko do jednego, to słowo może wycisnąć na tobie pieczęć. To znaczy zostawić swój ślad. To jest to skierowanie tej optyki nie na mnie samego. Nie na mnie samego. Jeśli siadasz, trzymasz pozycję, to nie zajmuj się sobą. Nie zajmuj się tym, czy siedzisz prosto, czy nieprosto. Nie zajmuj się tym, czy twój oddech jest właściwy, czy niewłaściwy. Czy twoja formuła jest dobrze ułożona, czy niedobrze ułożona. To wszystko jest ważne, ale nie jest najważniejsze. A my w praktyce jesteśmy zaproszeni do tego, co jest najważniejsze. Do tego, do czego została zaproszona Maryja. Żeby obrać tą najlepszą cząstkę. A ta najlepsza cząstka polega na tym, że po prostu się jest. Po prostu się jest. Nic więcej mnie nie interesuje. Ciekawe, mnie to zawsze zachwycało, że przecież Maria mogła też powiedzieć, Panie Jezu, no przecież powiedz tej mojej siostrze, żeby już zostawiła te garki, żeby zostawiła te wszystkie krzątanie, to bieganie ciągłe, żeby to wszystko zostawiła, żeby siadła tutaj i ucieszyła się Tobą. Nie? Mogła tak powiedzieć, ale nie mówi tego, bo ją to nie interesuje. Ją to nie interesuje. Ona po prostu jest skupiona na tym, co jest najważniejsze, czyli na tym, że On po prostu jest. Nic więcej. To jest to, co Elżbieta mówi. To jest też związane z tym, że kiedy zwraca się to oko wewnętrzne właśnie w tą stronę, kiedy przebywa się adoracyjnie, kiedy pozwala, żeby to słowo wybrzmiało, kiedy zasłuchujesz się w środku, to wprowadza cię coraz głębiej. Także, jak mówi Elżbieta, dusza odrywa się od wszystkiego, co ją otacza, a przede wszystkim od siebie samej. Przede wszystkim od siebie samej. Od tego, co jest w mojej głowie, co jest w moich emocjach, w moich uczuciach. To wszystko jakoś tam pracuje, to wszystko jakoś tam jest. To jest tak, jak dzisiaj próbowałem powiedzieć, że ciało nam rzeczywiście stawia ograniczenia. No w jakimś sensie tak. Tak samo jak uczucia, emocje i wszystko inne. No w jakimś sensie tak. Ale tylko w jakimś sensie. Tylko w jakimś sensie. Dalej Elżbieta mówi o tym, że jeśli w tym prostym spojrzeniu wpatrujesz się tylko i wyłącznie w Niego samego, odtąd zaczynasz promienieć jasnością poznania chwały Bożej, bo istota Boża może się w niej przeglądać i udzielać jej wszystkich swych przymiotów. Taka dusza jest prawdziwe uwielbieniem chwały wszystkich Jego darów. Ona śpiewa zawsze, nawet wśród najzwyklejszych czynności, tą pieśń nową, pieśń wielką, a na dźwięk tego hymnu wzruszy się Bóg w głębokościach swoich. Na szkole ikony miałem taki wykład o przebóstwieniu. I właśnie w przebóstwieniu są takie trzy ważne momenty, żeby zrozumieć to, co ojcowie mówią o przebóstwieniu. To jest ten moment tu. Kiedy człowiek dochodzi do prawie dna, tu, i to słówko albo jest rozwalające. Bo rzeczywiście to jest albo. Nie wiadomo, czy to jest tu, czy albo tu. Czy to jest jeszcze tu, czy już niżej. Dlatego, że tutaj tego człowiek już nie za bardzo ogarnia. Bo to się dokonuje poza nim. To jest to, co teraz czytałem. To albo dno. No prawie dna, kiedy zajmujesz się tylko nim, pozwalasz się, żeby to wszystko ucichło we mnie. Cały chaos ucichł. Wtedy mogę promieniować tą jasnością, która tutaj jest zaznaczona innym kolorem. To dno jest innym kolorem, ono jest jaśniejące. To jest to, o co chodzi. To jest to, o co chodzi. W tym przebóstwieniu, o którym mówią Mojsowie, które jest dziełem samego Boga, są takie bardzo ważne dwa elementy. Pierwszy jest taki, który polega na całkowitej przejrzystości i otwartości na działanie ducha, który sam przemienia. I to, co do tej pory mówiłem, to jest dokładnie to. To czyste bycie, to staranie się, Ja tak naprawdę myślę, że to jest tak staranie. To prawie dno, to też to słówko prawie dno, to jest też doskonale oddaje to, bo to człowiek tak prawie już to robi, już prawie jest, to już jest to, prawie to, ale jeszcze tam zostaje takie jakieś wynurzenie. To jest dokładnie to, co my robimy, to zasłuchanie, wprowadzenie się do tego, pozwolenie, żeby prowadziło mnie do tego prawie dna. To jest ten proces. Ten proces zasłuchania się tutaj. Chciałem wam powiedzieć przede wszystkim o tym, żeby w tej praktyce naszej skupić się głównie na tym, co jest istotne. Szczególnie teraz, kiedy mamy więcej czasu na to. Żeby można było to zrozumieć. Oczywiście w medytacji są etapy, dojrzewamy w tym wszystkim. Jakby idziemy każdy według własnego tempa, ale ważne jest, żeby zwrócić na to uwagę, że tak naprawdę nie chodzi ani o medytację, ani o siedzenie, ani o niesiedzenie, ani o mnie, ani o ciebie, ani o nic innego. Tu chodzi o Boga samego. Tu chodzi o Boga samego. Jeżeli zwrócę to oko w tą stronę, to wtedy rzeczywiście te wszystkie szczególiki stają się mało istotne. One są ważne, one są potrzebne, ale nie są najważniejsze. W tym to przebywanie oznacza też zwrócenie oka wiary, który polega na tym, że niekoniecznie muszę cokolwiek odczuwać. Że niekoniecznie musi tam cokolwiek się dziać. To może być po prostu zwykłe przebywanie. Bez żadnych zniosłości. Nic się nie dzieje. To jest właśnie to, o co chodzi. Kiedy rezygnuję z tego, co jest tak bardzo moje, tak samo nawet ten mój wysiłek wewnętrzny, który polega na tym, żeby przywoływać. Przywołuj po to, żeby zasłuchuj się w słowo, po to, żeby cię te myśli nie wyrzuciły na brzeg. Nie wyrzuciły na brzeg. Powracaj do tego, żeby cię nie wyrzuciły na brzeg. Ale nie chodzi o samo powtarzanie. Tu chodzi o coś dużo głębszego niż samo powtarzanie. I to rzeczywiście tak jest, że jak człowiek się coraz bardziej tak poddaje temu wszystkiemu, puszcza, to medytacja nie męczy. Nie męczy. Możesz siedzieć i nie męczy. To się nic nie jest takiego, co by mi powodowało, że ja czuję się w jakikolwiek sposób napięty czy zmęczony. Mogę się czuć zmęczony fizycznie, bo ograniczenie ciała będzie podpowiadać. Ale nie ma tego takiego napięcia i umęczenia wewnętrznego, czyli takiej trudności ze sobą samym. To jest też tak, że trzeba po prostu to przejść. Ale jeśli wam o tym mówię, to dlatego też, żebyśmy wiedzieli, jak to mamy zrobić. Że to, co się pojawia, jeżeli się tym zajmę, jeżeli nawet to jest bardzo obserwujące i będę się starał tym zajmować, to nie jest to, o co chodzi. To nie jest to, o co chodzi. W medytacji chodzi o Boga samego. O Niego samego. Jeśli zapomnę o tej optyce, to zacznę się rozmieniać na drobne szczególiki. I wtedy rzeczywiście dużo rzeczy mi ucieka. I dużo rzeczy staje się problemem. Będziemy jeszcze do tego wracać. Do kolejnych dni, bo na razie tylko wam przeczytałem parę fragmentów z pierwszych trzech dni rekolekcji. A tych dni jest chyba 8 czy 9. Nawet więcej chyba. 16. Więc jeszcze do tego będziemy wracali. Podoba mi się to sformułowanie oko cheruba, które jest takim podkreśleniem tej istoty, tego, na co powinniśmy zwracać uwagę. Nie wiem, czy jak słuchaliście tej konferencji o Bartymeuszu pod Jerychem, to ja tam próbowałem przy Bartymeuszu już zasygnalizować to, o co chodzi. Że ten tłum, który jest tak bardzo krzykliwy, który jest tak bardzo osądzający, podpowiadający, wartościujący, etykietukujący, mówiący mi, co mam zrobić, co mam koło mnie robić. Ten tłum, który jest zewnętrzny, osoby, wydarzenia, które mnie spotykają, ale też ten tłum, który jest w środku, te niekończące się dialogi, te wszystkie osoby w tym dramacie wewnętrznym, które mają, wygłaszają swoje kwestie, one chcą, one mają jeden cel. Przestań wołać. Daj sobie spokój. Zrezygnuj. Jeżeli rzeczywiście odwrócę to oko i zacznę się zajmować tym, co oni mi mówią, zarówno ci na zewnątrz, jak i ci w środku, zacznę to analizować i ważyć, to rozminę się z tym, co jest najistotniejsze. Z tym spojrzeniem, które jest wewnętrzne. Jeżeli Bartymeusz przestałby wołać tam pod Jerychę, to w tej ślepocie by umarł. Ale on nie przestaje. Mimo wszystko nie przestaje. Wraca, cały czas wraca. To jest to wołanie. To jest to skierowanie na to, co jest jedne. Rzeczywiście tak jest. Jeśli w klasztorze chcesz zachować pokój, jak to mówi ojciec Karol, cytując często świętego Jana od Krzyża, to żyj tak, jakbyś był tylko ty i Pan Bóg. Nie? My się tutaj spieraliśmy z tym. No jak to można żyć tylko tak, jakbym był ja i Pan Bóg, a reszta? No ale to rzeczywiście jest... No rzeczywiście tak naprawdę to chodzi tylko o to. Jeśli żyjesz tylko tak, jakbyś był ty i Pan Bóg, to reszta się sama układa. Reszta się sama układa. I w tej praktyce, naszej praktyce medytacyjnej, tak, chodzi tak naprawdę też o to samo. Jeśli chcesz zachować ten spokój wewnętrzny, chcesz osiągnąć ten głęboki pokój wewnętrzny, to zajmuj się tylko tym jednym. Zwróć twoje oko na miłość, która jest obecna. Nic więcej. Przebywaj. Nic więcej. Nic więcej. Jeszcze do tego wrócimy.